Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Lesiński, witam Państwa. Minęło minut 8 po godzinie 9. W tym komentatorskim poranku już w tej chwili właśnie dokooptował do nas Mikołaj Chrzan z Gazety Wyborczej, Trójmiasto. Witaj.
Dzień dobry.
Profesor Sławomir Witkowski już od jakiegoś czasu siedzi za tutaj mikrofonem Radia Gdańsk, a także Mariusz Hawryszczuk, którego parę minut temu prosiłem o to, by został, albowiem pierwszym tematem, który wydaje mi się warto poruszyć, bo nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, no może nie tyle biało-czerwoną, co biało-zieloną w Ekstraklasie. Piąta porażka pod rząd, można powiedzieć, jest źle.
Jest bardzo źle.
Jest bardzo źle, tym bardziej, że kończy się połowa sezonu, tak to trzeba powiedzieć, i teraz już raczej święta będą z piłkarzom w głowie. Mariusz, ty obserwujesz to no na bieżąco, można powiedzieć, nawet z przyczyn zawodowych, ale tak patrząc troszeczkę z boku, gdzie upatrujesz przyczyn tego złego stanu rzeczy?
No tutaj jest wiele przyczyn. Ostatnio można mieć pretensje przede wszystkim do trenera Tomasa von Heysena, bo on dokonuje takich zmian podczas spotkań, które dla nas, dla kibiców, wydają się po prostu bardzo dziwne. Taki przykład, pierwszy z brzegu, z wczorajszego spotkania z Pogonią Szczecin, bezbramkowy remis, a trener von Heysen dokonuje zmiany, wprowadzając obrońcę w miejsce jedynego napastnika, Kuświka. No i kto ma strzelać wówczas bramki? A w końcówce gol stracony przez biało-zielonych, w efekcie kolejna porażka. I to nie jest pierwszy raz, kiedy niemiecki szkoleniowiec zaskakuje właśnie w ten sposób. A więc Thomas von Heysen, którego...
To jest problem Lechii.
Posada wisi na włosku, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia właśnie o niemieckim trenerze i mówiłeś, że no dziwnie to wszystko.
Wydaje mi się, że już od poprzedniej kolejki to już tak głośno się o tym mówiło. A wcześniej też się zastanawiano. A tam zresztą można powiedzieć, jeżeli chodzi o zmianę trenerów, to tak w polskiej lidze to taka normalna praktyka.
My jesteśmy liderami, my w sensie Lechia Gdańsk, jeśli chodzi o zmianę trenerów na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Przecież kilku szkoleniowców prowadziło gdański klub. No ale prezes Adam Mandziara wypowiadał się, że von Heysen ma bardzo mocną pozycję, że tutaj absolutnie zmian nie przewiduje. No ale wyników nie ma, w związku z tym chyba trzeba się poważnie zastanowić nad tym, aby ktoś inny pobudził tych piłkarzy, bo ci piłkarze mają papiery na to, by grać na dobrym poziomie,
ale
mają
umiejętności.
Drużyną. Nie są drużyną i to każdy widzi.
Mikołaj Chrzan.
Ja myślałem, że gorzej niż za czasów, kiedy właścicielem Lechii był Andrzej Kuchar, być nie może, jeśli chodzi o to, jak funkcjonuje ten klub. Jednak tutaj się okazuje, że może, że to dno jest niżej. Wyniki są fatalne. Takiej fatalnej pasty Lechia nie miała
od powrotu do ekstraklasy.
I co gorsza, nie ma teraz takiego jakby łatwego do zobaczenia jakby powodu, o którym można by pomyśleć, że tak, teraz coś się już nagle szybko zacznie zmieniać. No, może ta zmiana trenera, tak, gdyby faktycznie tutaj do niej doszło, to coś by tutaj mogła poprawić. Natomiast na razie no trzeba powiedzieć sobie prawdę w oczy, wygląda to fatalnie. Bardzo zły prognostyk na rundę przed rundą wiosenną. To, co się dzieje tutaj dzisiaj, jesteśmy tuż nad strefą spadkową. Różnice między pozostałymi klubami są, między tymi klubami, które są niżej, są bardzo niewielkie. Więc ten najczarniejszy scenariusz, Lechia bijąca się o utrzymanie w Ekstraklasie w 2016 roku wiosną, jest realny, co jest oczywiście, byłoby jakimś tutaj z punktu widzenia miasta, z punktu widzenia stadionu, z punktu widzenia Lechii, byłoby dramatem. No ja tutaj apeluję, wołam o to, żeby się właściciel ogarnął, żeby piłkarze też wzięli się do pracy, bo naprawdę...
Piłkarze, z których niektórzy biorą naprawdę bardzo dobre pieniądze, z tego, co się słyszy.
Jeden z najlepszych w Ekstraklasie tutaj.
Pamiętajmy jeszcze o tym. Czwarty budżet Lechia, tak, czwarty, no można powiedzieć, czwarty pod względem wielkości budżet w Ekstraklasie, tak, czyli to są wielkie pieniądze, które są angażowane w te drużyny, a ilość zespołów, które dysponują dużo mniejszymi pieniędzmi, radzi sobie znacznie lepiej. Coś faktycznie, genetycznie tutaj w tym obecnym układzie właściciel, trener, piłkarze nie działa.
Ty powiedziałeś, Marek, że tutaj nie ma drużyny i mimo tego, że są fantastyczni piłkarze tak na papierze, jak na polskie warunki, no to to jest zlepek indywidualności. Oni nie potrafią stworzyć monolitu i to jest właśnie chyba największy problem.
Powołuje się na to, co się mówiło o polskiej reprezentacji. Też mieliśmy indywidualności i trener Nawałka, mimo początku, przypomnijmy, nie zaczął najlepiej, prawda? Ale, że tak powiem, pewnego rodzaju upór spowodował, że ta ekipa, która teraz występuje pod biało-czerwonymi barwami, stała się właśnie drużyną, no bo to po boisku po jednej stronie biega 11, czy no, biegają wszyscy tak, łącznie z bramkarzem, 11 zawodników, prawda? I oni muszą się uzupełniać i dzięki temu też strzelać. No jak mówił świętej pamięci Kazimierz Górski, ten wygrywa mecz, kto strzela jedną bramkę więcej. Wczoraj niestety pogoniła, można powiedzieć, Lechię. Profesor Witkowski jako esteta, ale i kibic też. No, nie powiem, żeby twarz jego jaśniała radością.
Przysłuchuję się z ogromną uwagą waszych wypowiedzi. Jesteście dla mnie w tej materii autorytetami. Ja patrzę na to jako człowiek, który chodził na Lechię zawsze ze swoim tatą. Od dłuższego czasu nie chodzę i przyglądam się oczywiście tym niesamowitym zmianom, które są w naszym pejzażu, a więc fantastyczna stadion, infrastruktura, a tutaj nagle okazuje się czwarty budżet, to tego nie wiedziałem, a tu takie właśnie kwiatki. Ja myślę, że rzeczywiście fundamentalną sprawą jest kwestia zespołu. Jeżeli nie będzie poczucia, że gramy w jednej drużynie, to efektów nie będzie. Natomiast ja jako mieszkaniec Trójmiasta nie popadam w jakąś wielką tragedię, bo znaczy nie mam jakiegoś takiego poczucia schodzenia na plan dalszy, bo z tego co wiem, to Arka się, prawda, dość nieźle sytuuje.
No w kategoriach magicznych można by powiedzieć, że im gorzej Lechia gra, tym Arka gra lepiej. I zawsze gdzieś ktoś może myśleć, no zawsze reprezentant tutaj Trójmiasta może w tej najwyższej klasie rozgrywek będzie. No,
z
istniał.
Perspektywy Trójmiasta by było fantastycznie, gdybyśmy mieli derby na poziomie ekstraklasy, ale w tym momencie...
I tak będzie.
W tym momencie to wygląda tak, że to się może zmienić wszystko, że będziemy mieli jeden zespół w ekstraklasie, ale w żółto-niebieskich barwach, chociaż oczywiście to byłby
to już daleko, daleko
czarny scenariusz.
Wiele miesięcy tutaj jeszcze gry zostało, ja mam nadzieję, jedno że ten taki pytanie, zimny zadziała.
Jedno pytanie na koniec, bo o tym się, od tego zaczęliśmy i o tym się będzie mówiło. Czy trener się uchowa na stanowisku, Mariusz?
To jest wróżenie z fusów, ale myślę, że bardzo ważny będzie ten niedzielny mecz ze Śląskiem
Wrocław.
Tak, mecz przyjaźni, ale jeśli przegra go Lechia, wówczas znajdzie się w strefie spadkowej. Tak, źle nie było.
A pamiętajmy, że tu każdy gra, bo Śląsk też jest w tej strefie spadkowej, tak, więc każdy będzie walczył o przełamanie. Bardzo trudny mecz.
Mikołaj,
moim zdaniem trener powinien zostać zmieniony.
Profesor, ja myślę, że jak jest przyjaźń, to się dogadają. To oczywiście na poziomie ideowym, a niekoniecznie na poziomie...
Czyli po punkcie.
A może tak profesora Witkowskiego na stanowisko trenera, człowiek, który... Z optymizmem tutaj...
Na pewno dobrze rozrysuje sytuację taktyczną.
Rozrysuje, tak.
Ja wam powiem.
Panowie, kończę,
ale to jest dopiero półmetek, także ja mam nadzieję i wierzę w to, że Lechia...
Jak mówił pewien premier, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Zobaczymy, jak będzie ten rok w Ekstraklasie kończyła Lechia. A to jest za chwilę o innych ważnych tematach, także już na antenie Radia Gdańsk. Proszę Państwa, jesteśmy już na antenie, komentarze w Radiu Gdańsk. Ponownie temat sportowy za nami, aczkolwiek cały czas będzie jeszcze i przed nami, no bo to dopiero kończy się pierwsza połowa tychże rozgrywek Ekstraklasy. Ciekawe, czy trener pozostanie na swoim stanowisku, a jeżeli nie, to skąd będzie ten kolejny zaciąg, czy z naszych krajowych tutaj zbiorników pełnych takich możliwości, albowiem ostatnio chyba też jeszcze w paru innych drużynach też się pozmieniali trenerzy. Tak, Mikołaju?
Tak, no choćby w Wrocławiu. Natomiast pokazuje przykład też, że nie zawsze trener z zagranicy sam w sobie jest jakby gwarancją tej jakości, o którą często nam chodzi.
No, pamiętacie, jak trener Adam Nawałka miał zostać trenerem, to też wcześniej spoglądano też gdzieś za polskie rubieże, a się okazało, że człowiek stąd potrafi zrobić coś.
No tak, ale też trzeba było długo szukać, bo testowaliśmy wcześniej wielu i to się tutaj nie
trzeba
udawało.
Trzeba było dużo szukać wśród kolegów pana prezesa Bańka.
No ale pamiętajcie, przecież mieliśmy Leo Benhakera, który na początku zrobił fantastyczną rzecz z naszymi piłkarzami, tak? I był dla nas bożyszczem, pamiętam.
No bo to był pierwszy trener z zagranicy, tak, i to o mocnym nazwisku, tak?
No niestety, słuchajcie, to tak jest, jak wygrywamy i jest bardzo dobrze, to szczególnie w sporcie, to wszyscy się bardzo cieszą, natomiast nie daj Boże, jeżeli mistrz popełni błąd albo zdarzy mu się dzień słabości. Pamiętam te niesłychane krytyki w stosunku do naszej najlepszej biegaczki Justyny. Także przeżywała wtedy bardzo mocno falę krytyki i tak dalej, i tak dalej. Także ja zastanawiam się, czy warto czasami w sporcie uzyskiwać najwyższe laury, bo później jak się kończy, jeżeli się skończy w złym momencie, to się okazuje, że wszyscy o tym zapomnieli, co zrobiliśmy do
tego. A propos złego momentu, powiem szczerze, my tutaj jesteśmy bardzo tak, tak sfokusowani, jak to się mówi, czyli skupieni na sprawach krajowych, bo to właśnie po godzinie 9 spoglądamy na monitory cały czas w Trybunale Konstytucyjnym. Trwa dyskusja na temat, różnych zgodności, niezgodności. O tym za niedługo porozmawiamy. Natomiast trochę nam umykają sprawy międzynarodowe. A tutaj mam wrażenie, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Tam w tym miejscu, które nazywane jest w ogóle takim niebezpiecznym zapalnikiem. Możliwe, że sytuacji nie tylko w regionie, ale i na całym świecie. Chodzi o to, że konflikt rosyjsko-turecki nabiera nowego wymiaru. Ankara zamknęła cieśninę Bosfor dla rosyjskich okrętów i wysłała swoje okręty podwodne, by obserwowały krążownik Moskwa operujący u wybrzeży Syrii. Powiem szczerze, jak to przeczytałem, to trochę mi, że tak powiem, włosy na skórze stanęły dęba. Zamknięcie tego akwenu, jakim jest Morze Czarne, gdzie operuje flota rosyjska w swojej dużej mierze. Przypomnijmy, no, to między innymi także dzięki niej Putinowi się udała ta aneksja Krymu. Robi się niebezpiecznie. Czy panowie też z niepokojem i z obawą spoglądają na to, co się dzieje i gdzie jakiś mały błąd może spowodować błąd na skalę nie tylko europejską?
Ja powiem tak, oczywiście, że z niepokojem, ponieważ straciłem zaufanie do prezydenta Rosji. Wydaje mi się, że jest nieobliczalny w tej chwili. Natomiast jeszcze nie popadam w jakiś rodzaj przygnębienia, ponieważ to jest typowa rozgrywka i prężenie muskułów. Turcja, jeżeli będzie oczywiście przestrzegała międzynarodowych umów, nie ma prawa zabronić przepływania przez cieśninę Bosforu i Dardaneli rosyjskim okrętom, ponieważ to reguluje konwencja z Montreux z 1936 roku i Turcja jedynie może zamknąć cieśniny, jeżeli jest sama w stanie wojny i bezpośrednio w tę wojnę zaangażowana. W związku z tym sądzę, że społeczność międzynarodowa na pewno nie zaakceptuje prób zablokowania tego toru wodnego, także spokojnie. Natomiast jest to reakcja na poczynania Putina, który natychmiast po zestrzeleniu bombowca rosyjskiego wysłał w tamte rejony statki wyposażone w rakiety, które mogą osiągać wszystkie cele właściwie w Turcji. I to jest takie pokazywanie, jakby to ja to i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym sądzę, że jest to raczej pokaz siły i nie dojdzie do konfliktu, bo jest za dużo wspólnych interesów. Wielu komentatorów zastanawia się, czy to dobrze, że w końcu NATO zaczęło przeciwstawiać się postawie Rosji i czy to dobrze, że właśnie akurat na Turcję padło. Moim zdaniem tak. Turcja ma jedną z największych armii świata, jest bardzo mocnym graczem w NATO, nie boi się Rosji, ma, no można powiedzieć, wielowiekową historię walki z Rosją i carską i obecnie. W związku z tym jest to naród zahartowany w boju z imperializmem rosyjskim, sowieckim, jak go nazwiemy.
No, faktycznie też śledzę tutaj doniesienia mediów związane...
A też zmroziła cię ta informacja?
O tym, że są ograniczenia w ruchu na cieśninach tureckich, niespecjalnie mnie zmroziła. Też pamiętam z przyszłości, że Turcy też mają dokładnie też zagwarantowane pewne prawa. Oczywiście to jest jakby, no, jest to pytanie, bo nie ma stanu wojny, a faktycznie jest decyzja o tym. Natomiast już wcześniej też funkcjonowały takie ograniczenia, jak na przykład zakaz chodzenia okrętów większych, typu lotniskowce na przykład, tak, których Turcy przez te cieśniny nie przepuszczali. To dotyczyło tylko mniejszych jednostek, ta swoboda przepływu. Więc na pewno jest to jakieś tutaj ognisko zapalne, które gdzieś tutaj się wytwarza. To, co mówi pan profesor, Turcja jest członkiem NATO, więc też na pewno tutaj to nie jest tylko jakiś lokalny, mały stan napięcia, który gdzieś tam czasami obserwujemy w różnych rejonach świata, tylko dotyczy to także nas, tak? Dotyczy to także sojuszników Turcji, bo to trzeba sobie też o tym tutaj głośno mówić, tak? No, że to jest jeden sojusz. Więc jestem przekonany, że w Ministerstwach Obrony Narodowej w całej Europie ta sytuacja jest, jakby są wymieniane informacje i ta sytuacja jest śledzona. No i no cóż, no oczywiście, że mam nadzieję, że tutaj dojdzie do jakiejś mądrej deeskalacji tego konfliktu, a nie tego podwyższania tego stanu napięcia.
Tym bardziej, że nowy członek NATO z tamtego mniej więcej regionu przybył w ostatnim czasie, czyli jest to Czarnogóra, prawda? Czyli pewnego rodzaju domena jak sobie rości. Takie pewnego rodzaju prawo do tego terenu. Rosja, prawda? Domena Rosji.
No tak, tutaj... ale wiemy przecież, że Jugosławia nigdy nie była podległa Związkowi Sowieckiemu. W związku z tym nominalnie może tak, ale ideowo był to zawsze obszar niezależny.
Przyglądamy się sytuacji w regionie zapalnym, czyli Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu oraz Morza Czarnego, ale szczególnie przyglądamy się sytuacji, która dzieje się u nas w tej chwili. Sejm odroczył na razie swoje, nie Sejm, przepraszam, Trybunał Konstytucyjny odroczył, zrobił przerwę, zastanawiając się, czy dzisiaj podejmie decyzję w sprawie dotyczącej
konstytucyjności ustawy z czerwca,
tak, tej PO-owskiej. Tak,
tej PO-owskiej.
I o tym właśnie porozmawiamy już po skrócie wiadomości, który już za momencik. No, dziękujemy bardzo Oli Wojciechowski, która już o godzinie 10 z nowymi wiadomościami i pewno z informacją o tym, czy Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku Sejmu, który chce odroczenia rozprawy tegoż Trybunału. No powiem szczerze, sytuacja jest bardzo zagmatwana i taką zagmatwaną sytuację już obserwujemy od paru dni. Mam wrażenie, że ona się coraz bardziej komplikuje, a coraz większa grupa osób, no, które są zainteresowane tym, coraz mniej wie, o co w tym wszystkim chodzi. Czy panowie komentatorzy wczoraj obserwowali to, co się działo na sali sejmowej? Czy was to bulwersowało, czy może właśnie do tego ta arena Sejmu jest stworzona, żeby właśnie w taki emocjonalny, ale mimo wszystko jednak kulturalny sposób prezentować swoje racje i swoje stanowisko w tej skomplikowanej sprawie?
Powiem tak, że prawdopodobnie dostanę jakąś dyscyplinarkę w pracy, ponieważ zamiast pisać protokół i raport z jakości kształcenia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, całe popołudnie i wieczór siedziałem przed telewizorem, nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Pan redaktor był łaskaw powiedzieć, że w kulturalny sposób. No w sumie tak, nie rzucano konstytucją jeszcze. Oprócz tego, że pan marszałek Kuchciński robił co chciał, nie dopuszczając do głosu opozycji, to można powiedzieć, że to był jakiś rodzaj kulturalnej wymiany zdań. Posłowie PiS-u śmiali się w głos i mieli takie poczucie naprawdę posiadania ogromnej władzy w tej chwili. i wszystko, ta bezsilność, miałem wrażenie, że szczególnie ich bawiła bezsilność opozycji, prawda? Także, bo w tej chwili rzeczywiście mają wszystko. Prezydent zresztą po wyborze sędziów w nocy nad ranem właściwie podpisał, monitor rządowy był już wydrukowany, a więc w jednym egzemplarzu, a więc to wszystko było bardzo precyzyjnie przygotowane. Cała ta procedura wyboru sędziów była.
Czyli można powiedzieć o pewnej sprawności działania nowej władzy.
No tak, oczywiście, jeżeli nikt nic nie może zrobić, no to działamy sprawniej. Natomiast poważnie mówiąc, ja jestem bardzo przygnębiony tym, co widzę, ponieważ oczywiście możemy tutaj dyskutować o prawie obecnej partii rządzącej do tego, żeby robiła co chciała, skoro została wybrana i ma większość. Ale ja byłem przyzwyczajony i być może to jest też moje myślenie idealistyczne o państwie prawa, że oczywiście rządzący, którzy mają władzę, muszą zwracać uwagę na prawa mniejszości, muszą je brać, rozpatrywać i akceptować prawo do wypowiedzi i przedstawiania swoich argumentów. W tej chwili mamy taką sytuację, że tak na dobrą sprawę co koalicja, opozycja swoje bardzo zdecydowane działania obecnej władzy realizują projekt prezesa. Zresztą już pojawiają się takie dość niepokojące, jak dla mnie, określenia, że oto w tej chwili mamy nowe stanowisko. Prezes Rzeczpospolitej Polskiej.
Ale czy mamy prawo w ogóle, czy w ogóle jest prawne takie, albo nawet czy wolno używać tak dużych słów, przypomnę zamach stanu, zamach na konstytucję i tak dalej, podniesienie do tej całej dyskusji, bo mam wrażenie, że jednak jest to pewnego rodzaju przesada. Nic takiego się nie dzieje, natomiast jest to logika jednak, logika po ostatnich wyborach tego, co się dzieje. No nie było sytuacji Parlamentu Polskiego takiej sytuacji, żeby większość należała do jednej partii, co daje no, pewnego rodzaju swobodę podejmowania decyzji. No i dlatego ta mniejszość, mimo że zabiera głos, prawda, albo ten głos jest, jak tu pan profesor mówi, blokowany, aczkolwiek z praktyki poprzedniego Sejmu też powinniśmy uczciwie powiedzieć, przypominajcie, że ten głos opozycji ówczesnej też był blokowany.
Po to została stworzona, po to jest konstytucja, żeby jakby w sprawach, które, żeby właśnie ograniczała.
A może ta konstytucja jest źle napisana w ogóle?
Żeby ograniczała pewną taką jakby chęć tego, żeby zwycięzca miał chęć do rozszerzania swoich wpływów władzy.
Ale to może jest on nie rozszerza, który działa akurat...
Właśnie to widzimy. Właśnie widzimy, jak rozszerzają od konsekwentnie od czasu wyborów, tak? Trwa jakby cały czas jakby ruch w kierunku rozszerzania władzy, jakby to było czymś potrzebnym do realizacji swoich obietnic wyborczych. Jak wiemy, nie jest to potrzebne.
Mikołaj, no, ale przypomnę, no właśnie,
Trybunał Konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny nie jest trzecią izbą parlamentu. Dzisiaj jest traktowany jako ciało, które rzekomo było zawodnięte przez Platformę Obywatelską, tak jakby...
Ale dlaczego mówisz rzekomo? Bo no rzekomo, którzy przytaczają argumenty, oni twierdzą, że
sam wybór sędziów
czerwcowy był właśnie z naruszeniem tejże konstytucji.
Platforma zagmatwała sytuację, oczywiście. To prawda.
Platforma zagmatwała, a PiS dokonuje zamachu stanu, tak?
Sytuacja, w której, jakby mamy sytuację, która jest zagmatwana, w której Trybunał, tak, bo to nie jest tak, że choćbym był prezesem największej partii, tak, i wybrał sobie 459 posłów, to tak jest napisane są nasze ustawy, że to nie ja mam prawo decydowania, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, tak? Tylko do tego jest Trybunał Konstytucyjny.
Dokładnie tak.
Więc powinniśmy, tak, gdybyśmy jakby zachowywali w sposób jakby racjonalny, szanowali też ducha prawa, powinniśmy poczekać na to, tak, jakby spokojnie mógłby prezes zająć się w tym temacie czymś innym, przekopem Mierzei, 500 zł na dziecko, czy jakimiś innymi problemami i poczekać na to, jaką decyzję podejmie Trybunał, tak, żeby z tej sytuacji wyjść w sposób jakiś taki, no... cywilizowany, tak? Natomiast zamiast tego otrzymaliśmy po prostu jakiś szalony wyścig, tak? W którym ktoś chciał koniecznie jakby coś komuś udowodnić, pokazywać skuteczność, tak? I to faktycznie tutaj jest mowa o skuteczności działań. Natomiast równocześnie odbywa się jazda walcem po najważniejszych instytucjach państwowych, które tutaj mamy. Zauważają to nawet publicyści po drugiej stronie, po stronie, rano dzisiaj miałem okazję czytać felieton Łukasza Warzecha, który mówi o tym demontażu, który się teraz dzieje, tak, jakby przyznając rację, że być może ten Trybunał coś by mógł blokować, tak, widzi, że przekroczono pewną granicę, poniżej której tego typu ochrona, która się wiązała z Trybunałem, pamiętajmy, dzisiaj wszyscy mówią, Trybunał sprzyjał Platformie, no ile razy, tak, jakby wyroki, widzimy tutaj na ekranach salę Trybunału Konstytucyjnego, były oczekiwane z niepewnością, tak? Gdyby było tak, że to zawsze po prostu jest jakby no, komisja sejmowa, w której większość ma dana partia, no to nikt by na to nie patrzył, byłoby wiadomo, jaką decyzję podejmie Trybunał, tak? Tak. Kiedy wprowadzamy polityków, którzy mają szyld, nawet go nie chowają partii, tak? Dokładnie. Nawet nie chowają tego szyldu partii i wprowadzamy ich do parlamentu, no to się zamieni w taką komisję, no w trzecią izbę parlamentu, która będzie w takim czyli samym tempie. Tak, no jeśli wprowadzamy polityków, jeśli wprowadzamy do Trybunału polityków z szyldem partyjnym, no to będziemy mogli rozpatrywać to w ciągu krótkiego czasu.
No to ja tylko przypomnę głosy Prawa i Sprawiedliwości, które artykułują właśnie to, mniej więcej to samo, co ty, Mikołaj, w tej chwili powiedziałeś, ale w odniesieniu do tej sytuacji, która miała miejsce w czerwcu, gdzie właśnie wtedy w już w jasny sposób, tak przynajmniej twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, właśnie dokonany został swego rodzaju skok na instytucję
Gazeta Wyborcza pisała, pisała wówczas o tym, że Platforma podejmuje złą decyzję w taki sposób, przymierzając się do tych wyborów, tak? To nie jest tak, że nagle teraz wszyscy mówili, o super, działa Platforma, a teraz, natomiast jakby, no to co mówię, sytuacja, która została zagmatwana, tak? Jakby i tak naprawdę dzisiaj się okaże, co powinna zrobić władza. Takie jest zadanie Trybunału Konstytucyjnego.
Ale może trzeba sobie jasno powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny już kiedyś nie był i nigdy żadna z instytucji państwa nie jest, powiedzmy sobie, nieotoczona tym sosem politycznym. Każdy z tych, którzy funkcjonariuszy wszystkich tych instytucji ma poglądy polityczne i skąd się wywodzi, co zresztą jest podkreślane w tej chwili przez polityków PiSu. Tak by samo było właśnie w wypadku czerwcowego budowania sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie, jak twierdzi PiS, no, został on zawłaszczony przez ludzi sympatyzujących, jeżeli nie wywodzących się z Platformy Obywatelskiej.
No dobrze, ale cynizm obecnej władzy no, jest niebywały, bo zwróćcie uwagę. PiS cały czas twierdził, że wybór poprzednich sędziów piątki jest niekonstytucyjny i że uchwała Sejmu z 5
znaczy
czerwca
piątki,
jest niekonstytucyjne. Oni zakładają, że skoro dwóch nie było, to pozostali też, wybór pozostały też jest obciążony błędem prawnym. Po czym wczoraj dokonali wyboru swoich pięciu sędziów na podstawie tej właśnie czerwcowej ustawy. Nie czekali nawet na swoją ustawę, która moc prawną, mocy prawnej nabiera bodajże 5 grudnia, czyli już za 2-3 dni. Czyli to jest jakiś absolutny cynizm i z jednej strony mówią, że oto muszą naprawiać to i powtarzają to jak mantrę, muszą naprawiać to, co popsuła Platforma.
No ale Platforma sama się przyznaje do tego, że popełniła błąd.
Ale ja
tylko że tu się mówi o błędzie, a tu się mówi o... używa bardzo dużych słów na określenie też, pewnego procesu, jak to jest formułowane ze strony Prawa i Sprawiedliwości,
panowie.
Naprawczego.
Panowie, jeszcze raz chciałem tylko zwrócić uwagę na to, co się w tej chwili dzieje. Jakby demontaż autorytetu ważnych instytucji państwa. I nie tylko instytucji, ale też i ludzi. Popatrzcie, jak wczoraj kpiono sobie z Henryki Krzywonos. Słuchałem audycji później w jednej z stacji telewizyjnych pana Jaworskiego, który mówił, że dla niego to ona nie jest żadnym autorytetem.
Przepraszam bardzo, z całym szacunkiem dla pani Henryki, czy ona musi być dla wszystkich autorytetem?
Nie, nie musi, natomiast jest z pewnością...
Ja myślę, że w tym duchu poseł Jaworski się wypowiadał, że no nie dla wszystkich środowisk akurat pani Henryka Krzywonos obecnie jest zadeklarowana
po stronie Platformy Obywatelskiej. Pan redaktor mnie prowokuje, żebym spuentował to tak, jak powiedział to przewodniczący Platformy, tak? To mam to powtórzyć, żeby dla PiS-u w tej chwili ikoną i autorytetem jest prokurator stanu wojennego, a dla Platformy działacz wolnościowy pani Henryka
Krzywonos. Ja przypomnę ten sam program panu profesorowi, gdzie poseł Jaworski pytał, czy wszyscy wiedzą, jaką to, że był prokuratorem pan Piotrowicz, nie oznacza, że jednocześnie jest dyskredytowany jako człowiek, bo podobno, to jest oczywiście na odpowiedzialność słów posła Jaworskiego, pan Piotrowicz miał dobrą kartę w tym okresie, w tym trudnym okresie.
Nie wygląda na to, oczywiście, szczególnie po występach w Sejmie, ale wróćmy do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Oni są wybierane na 9 lat. To jest bardzo długi okres czasu. Jest to mądre, dlatego że gwarantuje im pewien poziom bezpieczeństwa i nietykalności. To przeczytam może zgodnie. Kto może być członkiem Trybunału Konstytucyjnego? Tylko osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziewskiego Sądu Najwyższego oraz w dniu wyboru ma ukończone 40 lat. I ma ogromne osiągnięcia. Słuchajcie, to jest jakby pewien gwarant refleksyjności mistrzów prawa. Ja może dlatego, że jestem akademikiem i mam szacunek dla karier naukowych i wiem, że jeżeli ktoś osiąga profesury, szczególnie w naukach ścisłych, prawniczych, jest to efekt ogromnej pracy i doświadczenia. To buduje w psychice tych ludzi jakiś zdrowy dystans do rzeczywistości. A ten dystans, już kończę, powoduje to, że przestajemy być na usługach określonych partii, które są w tej chwili u władzy, bo myślimy w kategoriach państwowych. Państwa, które ma trwać nie 5 lat, nie 10, tylko zdecydowanie dłużej. I tutaj budujemy istotę tego państwa.
Tak, to też tutaj bardzo dobrze to jest ujęte, także, że jednak jest coś takiego, jak że są eksperci, którzy niekoniecznie mają łatkę partyjną i niekoniecznie zapisują się do jednego z plemion i mam wrażenie, że do tej pory faktycznie w Trybunale tacy ludzie dominowali, gdyż, jak tutaj też sobie wiemy, te rozstrzygnięcia były różne, także niekorzystne dla partii rządzących wcześniej w Polsce. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pytałeś na początku, czy oglądaliśmy wczoraj transmisję. Ja przyznaję, oglądałem tylko wczoraj skróty. Jeszcze byłem zajęty pracą, kiedy to się wszystko działo. Natomiast przyznaję, że jakby tym, co mnie zmroziło, kiedy obudziłem się, tak, i sprawdziłem, co to się ciekawego wydarzyło wieczorem, było to, że w nocy, tak, czy nad ranem, już dokładnie tego nie wiem, odbyło się to ślubowanie, zaprzysiężenie nowych sędziów u prezydenta. Przyznaję, że tutaj mimo wszystko miałem nadzieję, że prezydent będzie chciał być jakimś niezależnym ośrodkiem władzy, faktycznym mediatorem, kimś, kto poszukuje
porozumienia. Ale prezydent nie miał prawa tak zrobić? Czy to było nieprawne działanie?
Ja powiedziałem, że się zawiodłem, nie powiedziałem, że złamał prawo. Nie powiedziałem, że złamał prawo. Natomiast jakby, kiedy jakby myślimy o roli prezydenta, o tym jakby, jakie są jakby względy nasze oczekiwania, kiedy słuchałem też tych zapowiedzi, że była ta konsultacja z szefami klubów parlamentarnych u niego, tak, czyli on też słuchał posłów opozycji, kiedy jego minister mówił w jednym z wywiadów radiowych, że też jest tutaj pole do poszukiwania pewnego kompromisu. Wysyłane były sygnały, że coś tu faktycznie być może jest tak, żeby pewien ten porządek jakby zachować, nie niszczyć tych instytucji, nie jechać walcem przez to, co tutaj zostało zbudowane. Coś się wydarzyło w ciągu tych paru godzin, że decyzje zapadły inne i w nagłym trybie, tak jakby to miało jakieś znaczenie, tak dla tej, choćby dla tej sprawy. No po co my tak, po co, skąd ta gorączka? Działania u przedstawicieli.
Panie redaktorze, warto przecież partii. Dodać, że przecież w czasie rządów PiS, czyli przez ich 4 lata, które są przed nimi, Trybunał zgodnie z logiką wymiany będzie wymieniał aż 9 sędziów. A więc przy 15, 9 to jest większość. I ja już sam się łapię za głowę, co ja mówię, bo zaczynam wchodzić w tą retorykę obozu obecnego, który mówi o że aby rządzić, musi mieć wszystkie narzędzia, które umożliwiają realizację ich decyzji, a to nie jest tak w demokracji.
A propos narzędzi, padł jeden głos wczoraj podczas tej debaty emocjonalnej. Jeden głos, który wydaje mi się ciekawym głosem i może w ramach pewnej sprawności działania państwa może warto by było go rozważyć, już abstrahując od wszystkiego. Poseł ugrupowania Kukiz 15 Stanisław Tyszka ponowił, można powiedzieć, pewnego rodzaju postulat, który się pojawiał też i wcześniej, żeby może zlikwidować taką kontrowersję budzącą instancję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, i te kompetencje przekazać pewnej niebudzącej właśnie tychże kontrowersji instancji, jaką jest Sąd Najwyższy. Tam jest parę, przypomnę, karny, administracyjny, cywilny, jeszcze parę jest takich. Więc może można by przesunąć te kompetencje do tego sądu, który de facto jakby z definicji realizowałby zasadę tego trójpodziału władzy, bo mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Przypomnę, sędziowie Sądu Najwyższego wybierani są z kolegium sędziowskiego. To nie jest wtedy decyzja polityczna, tylko jest to decyzja sędziów. Więc może to jest to pomysł.
Pierwszym głos mi dęba staje, jak słyszę pomysły, że ktoś jakby już planuje jakby tutaj takie działania, które miałaby wykluczyć. Oczywiście tutaj jest jakby uzasadnienie, które tłumaczy, że tutaj to Sąd Najwyższy i coś takiego.
Natomiast jest bardzo niebezpieczna. Ale sam widzisz, Mikołaj, jak bardzo politycznie jest.
Nie było wcześniej czegoś takiego. Przez zachowanie tych 9-letniej kadencji, która wyprzedza ponad 2 razy kadencję parlamentu, tak? Było to traktowane jako coś odrębnego i trafiali tam eksperci, o których też tutaj już mówiliśmy, jaki był tutaj kryterium, że tutaj nie decydowała etykieta partyjna. Kiedy by się doszło do tego, że zmiany w Sąd Najwyższy, raz, że to jest jakby do tego potrzeba zmiany konstytucji, bałbym się obecnie jakby dotykać tego dokumentu w sytuacji, kiedy widzę, co się dzieje, bo czuję, czym to by się skończyło. A jeśli by nawet ktoś sobie wymyślił taką zmianę, to myślę, że w drugim kroku, albo nawet w pierwszym kroku byłoby działanie, jak sprawić, żeby do Sądu Najwyższego trafiali tacy, a nie inni ludzie.
Dokładnie.
I to tutaj jest jakby czarno na białym wyłożone.
Czyli tak? Musicie panowie przyznać, że instytucje państwa są generalnie wypadkową władzy i tych, którzy rządzą, którzy mają poglądy polityczne. No i może nie udawajmy, nie chowajmy głowy w piasek, że tak nie jest. I może jednak zgódźmy się. I mówię, po raz pierwszy od 25 lat władzę w kraju, większość ma w parlamencie, ma jedna partia, w dodatku wspierana przez ugrupowanie, które jest jakby w opozycji, ale jest, nazwijmy to, bezpartyjną opozycją wspierającą rząd. Tak to
zgadzam
można
się,
było
zgadzam,
nazwać?
Zgódźmy się, zgadzam się, że wygrali wybory, że mają większość, prezydenta. Nie zgadzam się na to, że to oznacza legitymację do tego, żeby wszystkie instytucje
konstytucyjne sobie, że na przykład, że uzasadnione jest obawa właśnie tej władzy, że tenże Trybunał Konstytucyjny, który został według Prawa i Sprawiedliwości w czerwcu, była próba przejęcia jego przez jedną opcję polityczną, mógłby przeszkadzać w realizacji celów
jest
określonych w programie przez partię, która
wygrała wybory. Ja ci powiem jeszcze więcej. Jest takie niebezpieczeństwo. Tak samo jest niebezpieczeństwo, że jakiś samorząd tak może przeszkadzać w realizacji jakiejś wizji, którą partia osiągnęła. tak? Czy to oznacza, że powinniśmy rozwiązać samorządy?
No
czy
właśnie,
to oznacza, że powinniśmy rozwiązać samorządy?
Porozmawiaj z przedstawicielami różnych opozycji w samorządach. Jak wygląda praktyka?
Ale może tu we trzech porozmawiamy jeszcze.
I jaka jest rola tejże opozycji tam, gdzie większość ma, dajmy na to, jakaś, nie mówię konkretnie, że ta partia,
rozwiązaniem jest to, żeby rozwiązać samorządy?
Nie, tylko po prostu potrzeba poczekać do kolejnych wyborów, jeżeli ta władza się nie sprawdzi i te rzeczy, które próbuje zrobić, okażą się tylko pobożnymi życzeniami i nic więcej, to społeczeństwo w kolejnych wyborach da swego rodzaju sygnał. Ostatni głos.
To jest bardzo ważny głos. Proszę państwa, organizujmy się. I jeszcze chciałem tym, którzy są załamani, dodać otuchy, że to wszystko nie jest tak źle.
Nie załamujcie się.
Że, słuchajcie, będziemy walczyć, organizować się i
tam,
przeciwstawiać.
Panie profesorze, zaraz taka retoryka
to,
walki.
19 osób konsensus, na 100 konsyliacja. Zarządzała pozostałymi 70.
To może program, gdzie wiele cyfr i liczby padnie, to pewno już za parę minut Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Między innymi, proszę państwa, właśnie o liczbach związanych z ozusowaniem wszelkich umów, jakie w Polsce są zawiązywane. Zapraszam serdecznie w imieniu Iwony Wysockiej. I jedno zdanie na koniec. Słuchacz nam donosi, że przejrzał różne portale i wiadomości na rosyjskich stronach i tam nie ma mowy w ogóle o tym, że cieśnina Bosfor jest blokowana. Szczerze mówiąc, drogi słuchaczu, ja się nie dziwię, że akurat tam nic nie ma, a natomiast u nas, bardzo proszę spojrzeć, chociażby informacyjna agencja radiowa donosi o tym, a jest to instytucja zaufania publicznego. Marek Lesiński, dziękuję państwu za uwagę. Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto oraz profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dziękuję państwu i do usłyszenia.